Wieczorem kanał Komanów. Dzisiaj rozmawiamy o różnych konstrukcjach silników cieplnych. Podstawowe rozróżnienie to jest oczywiście rozróżnienie na silniki ze spalaniem zewnętrznym i wewnętrznym. Silniki ze spalaniem zewnętrznym czy z zewnętrznym źródłem ciepła to na przykład silniki parowe. Kocioł, w którym wytwarzana jest para pod wysokim ciśnieniem, jest elementem osobnym, niezależnym od samego silnika, aczkolwiek zblokowanym na przykład w przypadku właśnie takich pojazdów jak lokomotywy. Ale niekoniecznie, nie musi tak być. Tam chodziło tylko o to, żeby źródło pary połączyć bezpośrednio z napędem. Ale tak być nie musi, bo są też przecież przykłady urządzeń takich jak na przykład lokomobila, która sama napędzana nie jest, a stanowi jedynie źródło napędu dla innych urządzeń. Tam mamy kocioł parowy plus urządzenie wytwarzające moment napędowy, czyli zamieniające tą energię pary na energię mechaniczną, no i ten moment napędowy przenosi się później za pomocą pasów transmisyjnych na przykład na urządzenia, na różnego rodzaju urządzenia rolnicze. To silniki parowe, czyli zewnętrzne źródło ciepła, spalanie węgla podgrzewa wodę, zamienia ją w parę. Para pod wysokim ciśnieniem doprowadzana jest do tłoków, no a tłoki rurami ruszają z dwóch boków. No i teraz w przypadku silników parowych jest tak, że para wpuszczana do cylindra przesuwa tłok, no bo jej ciśnienie jest znacznie większe niż ciśnienie atmosferyczne, więc powstaje różnica ciśnienia, w związku z tym i siła wypadkowa, która przesuwa tłok. To taka sama siła, jak czasami w domu zrobi nam się przeciąg, że mamy różnicę ciśnień w różnych punktach w domu, no i wtedy drzwi trzaskają z dużą siłą, bo pojawia się różnica ciśnień, pojawia się siła. To samo mamy w przypadku właśnie silników parowych. Para wpuszczana z jednej strony naciska na tłok, z drugiej strony tłoka ciśnienie jest niższe, więc tłok przesuwa się, no tylko nie może się przesuwać w nieskończoność. W pewnym momencie ruch tłoka zostaje zatrzymany i co potem? Robi się problem. No oczywiście trzeba ten tłok cofnąć do swojej wyjściowej pozycji, no i jak to zrobić? Można zrobić to w ten sposób, żeby wytworzyć tym razem podciśnienie, ale technicznie jest to trudne, żeby wytworzyć dostatecznie niskie podciśnienie, żeby ciśnienie atmosferyczne z kolei, które jest po drugiej stronie tłoka, wypchnęło tłok do pozycji początkowej. Znacznie łatwiej jest przekierować parę, czyli parę teraz skierować do drugiego obszaru, z drugiej strony tłoka, tak żeby dalej rozprężając się wypychała tłok, no i przesuwała go do położenia początkowego. No i w związku z tym w silnikach parowych mamy cały zestaw różnych zaworów, które przekierowują nam parę i ta para raz wpada z jednej strony tłoka, a raz z drugiej jest wprowadzana i w ten sposób tłok się przesuwa ruchem takim posuwisto-zwrotnym. Ten ruch następnie jest zamieniany na ruch obrotowy, no i jak już mamy ruch obrotowy, to możemy napędzać chociażby koła. Sterujemy tym silnikiem poprzez sterowanie ilości pary doprowadzanej. No oczywiście jest tu wiele potencjalnych trudności. Przede wszystkim trzeba mieć wydajne źródło pary. Po drugie, ta para musi być naprawdę pod wysokim ciśnieniem, a wysokie ciśnienie plus wysoka temperatura, to jak sami rozumiecie, to nie są warunki, które wiele materiałów wytrzymuje. W związku z tym to muszą być naprawdę ekstremalnie dobrze zaprojektowane konstrukcje, aczkolwiek i mimo tego zdarzało się wielokrotnie, że takie kotły parowe eksplodowały, ponieważ no, z różnych powodów nie wytrzymywały ciśnień, które w tych kotłach czy tam w tych instalacjach parowych były wytwarzane. Także jest to konstrukcja potencjalnie niebezpieczna. Tym niemniej są. Co prawda silniki parowe to już obecnie właściwie historia przemysłu, ale trzeba powiedzieć, że silniki parowe no, były jednak pierwszymi maszynami, czy maszyny napędzane przez silniki parowe były pierwszymi maszynami, które spowodowały rozpoczęcie rewolucji przemysłowej. Wyparły zwierzęta pociągowe, konie przede wszystkim z procesu wytwarzania. No i nawet stąd wzięło się Stąd wzięła się cała historia o tym, w jaki sposób mierzy się moc maszyn, jednostka taka jak koń mechaniczny. Właśnie wzięła się stąd, żeby móc porównywać pracę wykonaną przez maszyny, czy moc wytwarzaną przez maszyny parowe z mocą zwierząt pociągowych, jak na przykład wołów roboczych czy koni pociągowych. Co prawda mamy co najmniej dwa różne konie mechaniczne, koń imperialny, koń metryczny. Tym niemniej w obu przypadkach przelicznik jest mniej więcej taki, że przyjęto, że jeden koń mechaniczny to jest około 740 watów. Tam niewielkie różnice są między tymi dwoma jednostkami, między końmi imperialnymi i metrycznymi, a więc możemy przyjąć średnio, że to jest około 740 watów. Czyli jeden koń jako zwierzę pociągowe wytwarzało ciągłą moc rzędu właśnie 740 watów. Człowiek jest w stanie w sposób ciągły pracować z ułamkiem tej mocy. Nie wiem, czy to jest jakieś 10 czy może 20% mocy czy tego jednego konia mechanicznego. No, maszyny parowe oczywiście miały moce znacznie większe. A co oprócz maszyn parowych? O tym za chwilę.